Dobry wieczór Państwu, witam Państwa z przyjemnością na pierwszej kawiarni następnego sezonu. Nazywam się Magdalena Fikus, od razu z panią dr Zuzanną Teplic, która jest dyrektorem Festiwalu Nauki od tego roku, od tego festiwalu, który się już skończył. Prowadzimy tę kawiarnię od 15 lat, więc jeszcze póki nie padnę, to będę prowadzić. Więc po prostu się Państwu przedstawiam. Od lat jestem związana z Festiwalem Nauki i ta kawiarnia została tą częścią mojej działalności, której jestem bardzo zainteresowana. Dzisiaj mamy okazję spotkać się z panią profesor Heleną Dodziuk, która będzie nam opowiadać o fascynującej sprawie drukarek 3D. Raz usłyszeliśmy o tym mniej więcej rok temu od profesora Turskiego, ale sprawa poszła dużo szybciej, dużo dalej i pani profesor obiecała nam opowiedzieć, jak to w tej chwili wygląda i jakie są konsekwencje wprowadzenia takiej techniki w życie. Życzę Państwu i pani profesor miłego wieczoru.
Dzień dobry Państwu. O czym będę mówić, wiadomo. Tu są takie trzy przykłady właściwie z ostatniego roku albo i krócej zastosowania druku 3D. Wydrukowany samochód. Ten pan na środku trzyma protezę analogiczną do tej, którą mu wszczepiono po operacji, bo miał raka twarzy. I wyratowano go, ale życie bez kawałka twarzy oczywiście było strasznie ciężkie. No a z prawej strony jest przepiękna struktura wydrukowana przez Dizengoffa. On zresztą robił dużo takich fajnych rzeczy. Proszę Państwa, trudno jest określić, ile lat ma druk 3D, ponieważ no, różni ludzie mówią różnie. Mówią i o 40 latach. Natomiast ważne jest dla nas, że to jest modyfikacja drukarek atramentowych, które kiedyś były bardzo popularne, tak zwanych plujek. I że do niedawna metodę tą używano wyłącznie do wytwarzania narzędzi i prototypów. Natomiast w tej chwili, powiedzmy już od jakiegoś czasu, metoda wkracza do wielkich korporacji, które starają się zastosować ją do produkcji masowej. Bardzo istotna sprawa. Otóż oczekiwane są duże zmiany nie tylko w samych metodach wytwarzania, ale również oczekujemy wpływu tej metody produkcji na życie społeczne. To, co pewno większość Państwa już wie, to jest, że drukowanie 3D polega na osadzaniu kolejnych warstw odpowiedniego materiału, a następnie je się stapia lub zlepia w celu utworzenia obiektu z cyfrowego modelu. Jest to tak zwane wytwarzanie addytywne, dodajemy kolejne warstwy. W odróżnieniu od technik tradycyjnych, takich jak na przykład skrawanie, gdzie z bloku usuwa się niepotrzebne fragmenty. Według Wikipedii druk 3D to proces tworzenia trójwymiarowego przedmiotu o praktycznie dowolnym kształcie z cyfrowego modelu. Może ja powiem, że ja się dziedziną zaczęłam interesować 1,5 roku temu, w takim momencie, kiedy po bardzo długim, takim stopniowym narastaniu została osiągnięta masa krytyczna i ogromna ilość informacji jest o tym, o nowych materiałach. No, w tej chwili na przykład materiały do drukowania to jest ogromna dziedzina. Proszki metaliczne, polimery, guma, piasek, materiały organiczne, na przykład komórki, co jest bardzo ciekawe, cukier czy czekolada, włókna węglowe i szklane. Bardzo ciekawe zastosowania dotyczą mieszanin. Naprawdę prawie wszystko. Suknia. To jest pierwsza chyba wydrukowana w 3D suknia. Ja potem pokażę jeszcze jedną. No i jak to działa? Proszę?
Kobieta w szatku jest prawdziwa?
Ta pani się nazywa Ditta Fontese. Nie wiem, kto ona jest, ale ona istnieje. Tak, tak. No, trzeba mieć oczywiście jakiś komputerowy plan do wydrukowania i są dwie metody. Albo można wykorzystać wspomagane komputerowo projektowanie CAD, albo należy obiekt, który mamy, zeskanować. Przy czym tutaj jest bardzo ważny problem. Skanować oczywiście możemy w różnych płaszczyznach. I dobór tych płaszczyzn to jest taka rzecz, którą musi zrobić człowiek. Tego nie można zautomatyzować. No i jak powiedziałam, drukujemy jedną warstwę, obniżamy, drukujemy następną warstwę, zestalamy te warstwy. No więc jakie są zalety druku 3D? Unikamy kosztów produkcji związanych z narzędziami. Możemy wytwarzać obiekty praktycznie o dowolnych kształtach i o stopniu złożoności, których czasami prawie nie sposób wytworzyć inną metodą. I tutaj dobrym przykładem, ja jeszcze pokażę potem, są dysze odrzutowców, które próbuje drukować General Electric, gdzie taka dysza składa się z 19 części o bardzo skomplikowanym kształcie, które są zmontowane. Drukuje się to wszystko razem. No i nie wiem, na jakim etapie tego projektu jest General Electric. Natomiast niektóre elementy, ja o tym powiem później, w samolotach są już drukowane w 3D. Uważa się, że jest to technologia zielona, ekologiczna, ponieważ no jest bardzo dużo, inaczej, prawie cały praktycznie cały materiał, który jest zużyty do produkcji, wchodzi w produkt. Nie ma... No właśnie. Niski koszt wykonania prototypu i jego sprawdzania. Ja o tej metodzie mówiłam w sobotę, w zeszłym tygodniu i na spotkaniu był również taki pan z firmy TMM, która sprzedaje drukarki, który opowiadał potem o tym, że ktoś z jego znajomych postanowił zrobić drona, bezzałogowy samolot, a równolegle robił ktoś z jego znajomych. I ten, który robił to z wykorzystaniem druku 3D, od razu sobie drukował tę część, sprawdzał, jak ona działa szybko, wprowadzał zmiany i znowu sprawdzał. I zrobił tego drona w ciągu roku. Natomiast ta druga osoba po roku była jeszcze w lesie. Następna zaleta jest taka problematyczna. Oczywiście drukarki 3D mogą pracować praktycznie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Natomiast jest wielkie pytanie, a co z tymi robotnikami, które te drukarki zastąpią? Może by to być źródło ogromnych problemów społecznych. W chwili obecnej druk 3D jest konkurencyjny dla małych serii. Znowu w tę sobotę ten pan opowiadał o takim zadaniu, które oni otrzymali, od firmy reklamowej, zrobienia 1000 figurek, na które trzeba było nakleić twarze uczestników jakiejś konferencji i oni to zrobili w bardzo szybkim czasie. W żaden inny sposób tego nie można było tak szybko zrobić. No i natomiast dla dużych serii, w tej chwili jeszcze wtryskarki plastikowe są tańsze, natomiast ponieważ koszty drukarek bardzo szybko maleją, a prace nad materiałami są bardzo zaawansowane i coraz to nowe się robi, to w związku z tym to się może szybko zmienić. No i jeśli Państwo popatrzą na ten piękny obiekt tutaj w rogu, no to zgodzą się Państwo ze mną z tym ostatnim argumentem, że stymuluje druk 3D wyobraźnię i kreatywność. Proszę Państwa, tutaj w tej dziedzinie jest walka dwóch tendencji. Jedna tendencja to jest wolne oprogramowanie, open source software, i wolne oprzyrządowanie, open source hardware. Natomiast z drugiej strony oczywiście istnieją firmy, które patentują, co się da i nie da. I co jest ważne? Ważne jest to, że w tej chwili po pierwsze plany drukowania drukarek są w internecie, bezpłatne. I w związku z tym, mając dostęp do drukarki, można sobie większość części wydrukować. Chyba należy nabyć kontrolery, z tym, że one chyba nie są drogie. I wtedy można sobie zrobić drukarkę za bardzo tanie pieniądze. Poza tym oczywiście będzie to drukarka do takich celów, jakie my chcemy, ponieważ już w tej chwili jest ogromne zróżnicowanie tych drukarek. Proszę Państwa, ja dość długo pracowałam naukowo i od czasu do czasu odbywało się wielkie szaleństwo, gorączka złota. Tak było w przypadku fullerenów, czyli tych pięknych kul węglowych, quasi kul węglowych. Tak było w przypadku nanorurek. Tak ostatnio, to na pewno już wszyscy pamiętają, było w przypadku grafenu. Mówione było, jak to w ogóle zmieni cały nasz świat i tak dalej, i tak dalej. I w zasadzie w tej chwili w większości tych dziedzin jedyne masowe zastosowania to są jako dodatki do różnych materiałów, gdzie wspaniałe właściwości, na przykład grafenu, są w znacznej mierze utracone. Natomiast naprawdę uważam, że druk 3D jest tym, co zmieni nasz świat w znacznej mierze. W 2011 roku w The Economist ukazał się artykuł Wydrukuj mistrza Diwariusa, przy czym z taką wydrukowaną, z wydrukowanymi skrzypcami na okładce. I tam było bardzo ciekawe stwierdzenie. Mianowicie, nikt nie mógł sobie wyobrazić wpływu maszyny parowej w 1850 roku, maszyny drukarskiej w 1450 lub tranzystora w 1950. Tak samo nie sposób sobie wyobrazić, co długofalowo przyniesie druk 3D. Technologia ta nadchodzi i jest prawdopodobne, że przeorze ona wszystkie dziedziny, czegokolwiek dotknie. Firmy, prawnicy i przedsiębiorcy powinni zacząć myśleć o tym teraz. Jedno co najmniej wydaje się jasne. Choć drukowanie 3D na krótką metę stworzy zwycięzców i przegranych, długofalowo przekształci ono cały przemysł i rozwinie wyobraźnię. Proszę Państwa, na tej stronie internetowej można nie tylko obejrzeć te skrzypce, ale posłuchać, jak one grają. Drukowanie 3D już nadchodzi. Wiele narzędzi, części i prototypów, ale nie tylko. Są duże szanse na to, to jest cytat z strony internetowej z lipca 2012 roku. Są duże szanse na to, że leciałeś już samolotem, nie wiedząc o tym, że wbudowana była w niego część wydrukowana w 3D, przez co był on lżejszy i bardziej oszczędnie wykorzystywał paliwo. Już teraz warto wiedzieć, że poza inwestycjami w tę dziedzinę wielkich korporacji, drukarki 3D wchodzą do szkół i domów prywatnych. Zmieni to całe nasze życie. Już dziś drukuje się wiele protez, dokładnie dopasowanych do potrzeb, oczywiście chodzi o rozmiar pacjentów. Przeczytałam, że obecnie większość protez zębów jest już drukowana w 3D. To jest jedno z najciekawszych zastosowań druku 3D, mianowicie medycyna regeneracyjna i bardzo głośna sprawa, o której mogli Państwo słyszeć z naszej telewizji. Taki 17-letni wtedy chłopaczek, Easton LaChapelle, dowiedział się, że wyrosła z protezy chyba 9-letnia dziewczynka, a rodziców nie stać na następną za 80 tysięcy dolarów. Pomyszkował w internecie, zrobił protezę i zrobił opaskę na czoło, ponieważ proteza miała być sterowana falami mózgowymi. No i całość kosztowała, tam były różne wersje, od 250 do 500 dolarów, więc śmieszne pieniądze. W tej chwili ten Easton LaChapelle współpracuje z NASA. Natomiast chciałam jeszcze wspomnieć o bardzo śmiesznym zastosowaniu tej jego ręki. Mianowicie menedżerowie z Heinekena chcieli zamówić u niego 500 takich rąk do podawania piwa w pubach. To jest autentyczna rzecz, to nie jest coś, co ja wymyśliłam. Proszę Państwa, u nas w Łodzi istnieje takie laboratorium implantów indywidualnych, gdzie przeprowadzono już 3 operacje, na operację czaszki, gdzie wszczepiono fragmenty czaszki wydrukowane w 3D, przy tym, że przy czym ci chirurdzy, bardzo się to im podoba, bo przedtem oni coś przygotowanego mieli do wszczepienia, ale musieli to dopasowywać w trakcie operacji, no co nie było wygodne i przedłużało tę operację, natomiast teraz mają to już gotowe, zrobione na podstawie zdjęć, chyba z tomografii komputerowej. No, tu jest bardzo ciekawy przykład, sztuczne ucho wydrukowane w 3D przez naukowców i lekarzy z Uniwersytetu Cornell, przy czym tam jest tak, iniekcja żeli z żywych komórek, kolagenu z ogona szczura i komórek chrząstki z uszu krów. Kolagen jest rusztowaniem, na którym rosła chrząstka i osadzały się komórki żelu. No tak. Aha, i to jest o tyle ważne, że istnieje taka choroba czy deformacja, która się nazywa mikroptia, gdzie dzieci się rodzą bez kawałka ucha. No i takim dzieciom można pomóc. To jest oczywiście już dużo lżejszy kaliber. Znalazłam niemiecką firmę, która ze zdjęcia drukuje figurki. Natomiast Japończycy, a również u nas, widziałam tę informację na Onecie, można sobie zrobić kopię nienarodzonego dziecka. Można już, no więc do tytułu tego spotkania, można już kupić drukarkę 3D za 300, a może nawet mniej dolarów. No i co z tego? Podobne pytanie dotyczące komputerów osobistych postawił w 1977 roku Ken Olson z wielkiej korporacji Digital Equipment. W tym samym roku Steve Jobs i Steve Wozniak zaprezentowali Apple II. Digital Equipment już dawno nie istnieje, a Apple jest najcenniejszą marką na świecie. Jeden z bardzo ciekawych projektów, mianowicie to jest projekt ekologicznego samochodu. Prototyp numer 1 Urbi, wydrukowano w nim tylko, jak się nazywa ta góra, tylko karoserię. Natomiast Urbi 2 ma mieć wydrukowaną już całość w 3D, przy czym oni chcą mieć projekt gotowy w 2015 roku i w rocznicę jakiegoś słynnego rajdu przejazdu z jednego wybrzeża na drugie. Chcą pokonać tę samą trasę, to jest pokazane tutaj na mapie. Przy czym zupełnie niesamowite według mnie są techniczne osiągi tego. To jest malutki samochód dwuosobowy. Natomiast on ma prawie 5000 kilometrów ze średnią prędkością 111 km na godzinę pokonać zużywając 10 galonów, czyli niecałe 40 litrów paliwa. Odpowiada to 0,81 litra na 100 km. Ja się na samochodach nie znam, mam 3 lewe ręce do tego. Natomiast wyczytałam w internecie, że w Tokio na Auto Show 2013 pokazano model Volkswagena Twin Up, który zużywał 1,1 litra na 100 km, więc wygląda na to, że to jest jakby osiągalne. No, to jest ten samochód, który ostatnio już cały wydrukowano, przy czym projektowanie trwało 4 lata, drukowanie 44 godziny. No i sprawa tych dyszy. Ostatnio właśnie, jak powiedziałam, wielkie korporacje General Electric, Ford, Airbus, Mattel mają duże programy wprowadzania drukowania 3D. do produkcji na wielką skalę. Na przykład Airbus ma program robienia bardzo dużych drukarek, bo te standardowe są niewielkie, bardzo dużych drukarek do robienia części samolotowych. No właśnie, a ostatnio, poza tym, o czym mówiłam, że wprowadzane są do szkół w Wielkiej Brytanii, Finlandii, USA i nie tylko, w eleganckim domu towarowym Selfridges już sprzedają te drukarki i otworzyli warsztat, gdzie można zrobić kopię tego, co się przyniesie. Również Tesco planuje sprzedaż tych drukarek i nie tylko. Ja potem powiem o tym, jak będę mówiła o co się dzieje u nas, ale ostatnio wyczytałam, że chyba Leroy Merlin w 3 miastach Polski już otworzyło takie warsztaty 3D. Natomiast i oczywiście to nie w Warszawie, natomiast to jest kwestia czasu, kiedy to się rozwinie dalej, również u nas. Drukowanie jedzenia. No ten projekt z Uniwersytetu Cornell to jest średnio ciekawy, chociaż on je bardzo dużo zrobili przy projektowaniu drukarki spożywczej. Natomiast w tej chwili już banałem jest drukowanie stosując czekoladę i już są drukarki, które dla dużych restauracji, dla zakładów produkujących słodycze, gdzie drukuje się na przykład z czekolady jakieś dekoracje do tortów czy tym podobne rzeczy. Znaczy jeszcze pewien czas upłynie, zanim będziemy mogli zjeść wydrukowany w 3D obiad, ale zajmie to mniej czasu niż sądzimy dzisiaj. Budownictwo. Jest taki wielki holenderski projekt zbudowania domu w kształcie wstęgi Möbiusa. Przypominam, że mamy taśmę idealnie w matematyce ona ma zerową szerokość, no praktycznie to jest taśma, możemy ją skleić tak jak leci i wtedy mamy taki walec, natomiast możemy przed sklejeniem przekręcić przynajmniej raz jeden z końców i wtedy, kiedy skleimy, to mamy właśnie wstęgę Möbiusa, która jest bardzo ciekawym tworem, ponieważ ona ma tylko jedną powierzchnię, no i można sobie wyobrazić taki dom. Natomiast te prace nad zastosowaniem drukarek 3D w budownictwie mają bardzo ważny wymiar praktyczny. Poza skróceniem czasu budowy, poza zwiększeniem, obniżeniem kosztów, bardzo ważne jest to, że tam będzie mniejsza wypadkowość. W Stanach Zjednoczonych rocznie ginie 10 tysięcy osób na budowach, 400 tysięcy jest rannych i w związku z tym to jest bardzo istotny aspekt. Wyczytałam w internecie, że Chińczycy ogłosili, że zbudowali już 10 domów, ale żadnych konkretnych informacji na ten temat nie ma. Poza tym profesorem Bedrockiem Kosznewisem z University of Southern California duży program budowlany robią Holendrzy, przy czym to jest program 3-letni, bo to jest program jednocześnie badania materiałów do budowy, dopracowywania drukarek, no ale takie prace się prowadzi. No i jak już mówiłam, NASA planuje budowanie domów w kosmosie. Coś się tutaj omsknęło i i figurka się przekrzywiła. Część z Państwa na pewno rozpoznaje, że jest to grafika Eschera, a na podstawie tej grafiki wydrukowano ten dom. Śliczne według mnie buty. Ta pani Iris von Herpen robi niesamowite rzeczy. A to już bliżej nauki, wykorzystanie żywych komórek w atramencie. Profesor Villar z Oxford University zbudował nowy rodzaj drukarki, którą można nadrukowywać żywe komórki, przy czym oni stwierdzili bardzo ciekawą rzecz, mianowicie, że kiedy wydrukowali tę dwuwarstwę z prawej strony, ona potem zaczęła się zwijać. No i w rezultacie doszło do utworzenia takiego dysku. Tutaj chciałam powiedzieć, że to jest bardzo niesprawiedliwe, ale jak człowiek nie potrafi się zareklamować i nie potrafi zrobić koło siebie szumu i nie potrafi wymyśleć fajnej nazwy, to rzecz pozostaje w wąskim kręgu naukowców. Ktoś inny zaobserwował coś później, coś podobnego, no i nazwał to drukiem 4D. Zmianą, gdzie jest prawda współrzędna czasowa, gdzie i zrobił ogromną karierę na tym sformułowaniu. Biopióro. To zrobili Australijczycy. Nakładają oni żywe komórki na takim coś a la piórem, na głębokie rany, łącznie z tym, że kiedy kość jest zniszczona, przynajmniej częściowo, i okazuje się, że to bardzo dobrze wpływa na proces zdrowienia, zrastania tych ran. Tutaj takie różne przykłady zebrałam, które w przyszłości bardzo mogą się przyczynić do rozwoju medycyny regeneracyjnej. Na przykład wydrukowano jedną na drugiej dwie różne warstwy komórek siatkówki. I inna sprawa to jest stymulowanie wzrostu komórek nerwowych przez wdrukowany układ. Jeszcze inna, drukowanie komórek skóry. To wszystko są próby zmierzające do zastosowania tej metody w medycynie regeneracyjnej. Bardzo fajna rzecz. To jest inny profesor Atala z Instytutu Medycyny Regeneracyjnej z Wake Forest University. On też potrafi drukować komórki i on drukuje takie zbiory komórek mini tkanki, przy czym tam ważne jest, że muszą być również przewody doprowadzające albo krew, albo sól fizjologiczną, albo inne tego rodzaju płyny, żeby ten fragment nie obumarł. I oni uważają, że będą takie mini organy, to się nazywa tkanka na chipie, pozwoli im testować jak ciało ludzkie reaguje na niebezpieczne choroby, na chemiczne środki bojowe albo na nowe leki. No i teraz druk 4D. W ramach współpracy między działem Research and Development chyba największej firmy w druku 3D Stratasys oraz laboratorium MIT opracowano nowy proces, który polega na druku z wykorzystaniem mieszanin i z wykorzystaniem zmiany struktury po wydrukowaniu. Ten napis w górnym rogu MIT, Massachusetts Institute of Technology, został wydrukowany jako prosty pręt, oczywiście niejednorodny, który potem się złożył do tego napisu. Przy czym ci ludzie nazwali to drukiem 4D, zrobili koło siebie bardzo dużo szumu i rzeczywiście zrobili na tym dużą karierę, przy czym uważa się, że tego typu zastosowania mogą być bardzo cenne, na przykład w trudno dostępnych miejscach, na przykład żeby były rury, które mogą się dopasowywać do kanalizacyjne, na przykład do zmiennych przepływów, do tego, czy bardzo dużo wody płynie, czy tylko trochę. No i oczywiście to na przykład by pozwoliło uniknąć kopania ziemi, wymiany rur i tym podobnych. No o chemii może ja tylko bardzo króciutko. To jest taka grupa, która drukuje probówki czy naczynia, w których są robione reakcje, ale to, co jest ważne, co zresztą jest bardzo silnie opatentowane i w związku z tym ja Państwu nic o tym nie powiem, to jest to, że te probówki są połączone z układami w specjalny sposób, z układami, które pozwalają określić produkty reakcji. I w związku z tym oni już przeprowadzili kilka reakcji, otrzymali związki, których zupełnie nowe, nieznane, ale również udało im się pokazać, że w takiej reakcji, która tu jest na górze, produkt zależy od tego, od kształtu reaktora, od tego, w jakim pojemniku zrobiono tą reakcję. No i to jest bardzo ciekawy wynik. A to są wydrukowane w 3D modele cząsteczek, też zastosowanie w chemii. No, więc jakie są nowe tendencje? Znaczy nowe to jest, tu się tak szybko zmienia, że to pojęcie nowe jest takim pojęciem niezbyt dobrze zdefiniowanym. No więc większe jest lepsze, więc gigantyczne drukarki na przykład do budowy samolotów, a z drugiej strony drukarki do mini i nano wydruków, do bardzo małych obiektów. Tutaj proszę zwrócić uwagę przy tej Statui Wolności na skalę 30 mikrometrów. Wyspecjalizowane drukarki, na przykład spożywcze, na przykład do ortodoncji. Praktycznie prawie każdy materiał do wykorzystania jako atrament, w szczególności multimateriały i bioatramenty, szybkie drukarki laserowe, wyższe rozdzielczości. Bardzo wiele się w tej dziedzinie dzieje. Jeśli chodzi o małe obiekty, to grupa z Politechniki Wiedeńskiej wydrukowała na przykład model Katedry Świętego Stefana i proszę zwrócić uwagę, że pokazany obok roztocz jest w tej samej skali. Proszę Państwa, dziedzina się rozrosła. Zainteresowali się nią również przestępcy. Z ostatnich dni aresztowano grupę 31 chyba tak Bułgarów, którzy opróżniali bankomaty i inne szwindle finansowe robili. I między innymi, poza innymi urządzeniami elektronicznymi, gadżetami różnorakimi, zarekwirowano im drukarki 3D, wykorzystywane do drukowania nakładek na bankomaty, które szczytywały dane. Oni mieli karty, wydrukowane swoje karty kredytowe, na które nadrukowywali szczytane dane. Dane szczytywali w Europie, głównie chyba w Hiszpanii i Francji, natomiast pieniądze pobierali w Peru, Indiach i tak dalej. Bardziej popularnym, czasami na granicy przestępstwa, a czasami już poza tą granicą, jest tak zwane vaporware, co polega na tym, że ogłasza się na przykład na Kickstarterze albo na innej platformie crowdsourcingowej, że ma się jakiś wspaniały produkt, no i zbiera się pieniądze. Przy czym ważną sprawą jest to, że nie podaje się technicznej specyfikacji produktu i potem ten termin oddania się przesuwa znacznie, przy czym zyski są dwa. No po pierwsze te pieniądze, które ci ludzie biorą i które nie zawsze prowadzą do obiektu, a po drugie oni sobie tą metodą w niektórych przypadkach zaklepują prawo pierwszeństwa, że oni pierwsi ogłosili, że coś mają, w sytuacji, kiedy no, nie pokazali tego właściwie. Także to też jest istotna sprawa. No o tym to pewno wszyscy Państwo słyszeli. Przez 48 godzin plan wydrukowania pistoletu maszynowego był w internecie. Rząd amerykański to zablokował, no ale było już za późno. Natomiast przestępcy, bo tak to trzeba powiedzieć, drukują plastikową broń z przykręcanym elementem metalowym, ponieważ w prawie amerykańskim broń musi mieć element metalowy, żeby przy bramkach na lotnisku i w innych miejscach można ją było wykryć. Z tym, że ten przykręcany element metalowy nie pełni żadnej roli i bardzo łatwo go odkręcić. Więc jest z tego powodu, więc to jest ogromny problem. Inną taką rzeczą, która jest niebezpieczna, ja zresztą miałam z tym panem pewną kontrowersję, dlatego że ten Lee Cronin, o którym mówiłam, że w chemii robi takie ciekawe rzeczy, Lee Cronin, on ogłosił, że będą drukowali leki i że pracują nad ibuprofenem w tym momencie. I ja napisałam w takim artykule popularnym, że wydaje mi się to bardzo lekkomyślne, ponieważ, on jeszcze w jakimś wywiadzie, jak go pytali, czy to nie jest niebezpieczne, to powiedział, że nie sądzę i tak dalej. No i potem, jak ja napisałam to, ogłosiłam to w internecie w takim artykule popularnym, to on się obruszył i napisał tam do tego portalu, że no jak to i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, lekomania akurat, zwłaszcza w Polsce, nawet zwykłych leków, jest przeogromna. Jakaś kontrola tego, myślę, że jednak jest konieczna. Już nie mówiąc nawet o narkotykach i tym podobnych rzeczach, które no, są niebezpieczne. No, to są te lalki, które są sprzedawane w Selfridges. Natomiast to nie jest taka bardzo banalna sprawa. Dlatego, że w stosunku do zabawek są bardzo ostre wymagania bezpieczeństwa i na te plastiki, i na barwniki, i na różne inne rzeczy. No i teraz oni sprzedają te lalki, można tam zmieniać różne rzeczy, strój, włosy i tak dalej, i tak dalej, i można mieć zabawę. Teraz w druku 3D się bardzo wiele dzieje i było takie spotkanie zorganizowane przez General Electric z liderami przemysłu druku 3D, gdzie analizowano, w jakich kierunkach się ta dziedzina rozwinie. No i panel ekspertów przewiduje biodrukarki, wydrukowaną w 3D żywność, klastery drukowania 3D, w których można będzie wytwarzać różnorodne dobra konsumpcyjne. A co za 20 lat? Jeden z najsłynniejszych w tej dziedzinie autorytetów, Terry Waller, powiedział tak, uczciwie mówiąc, nie sądzę, żebyśmy wiedzieli. Nikt nie potrafił sobie wyobrazić całego, a full length wideo na telefonie komórkowym. Co najwspanialsze w druku 3D, to to, że nie wiemy, jak rozwinie się on w przyszłości. Bardzo ważna sprawa. Przemiany społeczne od konsumeryzmu do prosumeryzmu. Jakieś ogromna wartość tego przemysłu w przyszłości, natomiast tutaj chciałam przytoczyć ten drugi cytat. Niezwykłe możliwości powszechnego użytku domowego tej technologii mają ogromny potencjał, aby zmienić sposób, w jaki towary są uzyskiwane, projektowane i innowacyjne. Towarzyszące temu zmiany nie będą ograniczone do gospodarki. Ich prawne i społeczne konsekwencje mogą być podobne, ale znacznie głębsze do zmian wymuszonych przez wprowadzenie formatów cyfrowych w przemyśle muzycznym. No, tutaj z boku następna sukienka Iris van Herpen. Natomiast jeśli chodzi o te zmiany społeczne, w pierwszej połowie XX wieku zostało stworzone w krajach rozwiniętych społeczeństwo konsumentów. Konsumpcja na wielką skalę, produkcja masowa standardowych towarów. No, słynne jest, nie wiem czy wszyscy Państwo znają ten cytat z Henry'ego Forda, który mówił, że kupujący może mieć samochód w każdym kolorze, jeżeli jest on czarny. To była produkcja masowa, standardowa, natomiast dzisiaj produkcja na małą skalę, nastawiona na produkt, wyspecjalizowane produkty, nowe technologie informatyczne, oparcie się o pracę w usługach i na rodzaju konsumenta, a nie na klasie społecznej. Drukarki 3D mogą zmienić, czyniąc naszą ekonomię dużo bardziej elastyczną i zmieniając w skali globalnej wiele współzależności społecznych i ekonomicznych. Społeczeństwo zmieni się ze świata pasywnych kupujących w świat, gdzie produkcja i konsumpcja są ciągłe i znajdują się w symbiozie. Jest to podobne do wytwarzania energii przez gospodarstwa domowe, na przykład za pomocą technologii wiatrowej albo paneli społecznych, gdzie produkuje się na własny użytek, ale również sprzedaje się nadmiar tego. I to pojęcie prosumeryzm to jest połączenie producenta z konsumentem. Proszę Państwa, istnieją ogromne problemy prawne w tej dziedzinie. Ponieważ no, łatwo można skopiować na przykład klocki Lego, przy czym jeszcze niedawno to czytałam o tym, że trudno je było zrobić tak, żeby one dobrze pasowały, ale to jest kwestia czasu, dopracowanie tego. Natomiast to łatwe kopiowanie może zaburzyć, naruszać wszystkie dziedziny prawa własności intelektualnej, takie jak kopiowanie, zabezpieczanie projektu design, patenty i znaki towarowe. No i tutaj taki przykład, mianowicie Argentyńczyk, który ma pseudonim Flowalistic, zmodyfikował Pokémony firmy Nintendo i plany ich otrzymywania ogłosił na którejś z tych platform, gdzie można publikować takie rzeczy, przy czym ogłosił je pod warunkiem licencji tak zwanej Creative Commons, co znaczy dla siebie możesz, z grubsza, bo oczywiście to jest dużo bardziej skomplikowane, dla siebie możesz robić wszystko, możesz je robić, możesz je zmieniać, natomiast nie na handel. Po czym okazało się, że niewiele zmieniwszy te figurki, zaczęły je produkować, zaczęli je produkować w różnych krajach i na przykład można je było kupić w Delhi. No i jest sprawa tego, jak wyglądają prawa autorskie. Nintendo mógł nie mieć pretensji do tego Argentyńczyka, to była jakby reklama ich obiektów, natomiast żeby je ktoś sprzedawał, to już niekoniecznie. Coś, co mi się bardzo podoba. Markus Kaiser ustawił na pustyni panele słoneczne, drukarkę, piasek miał obok i zaczął produkować różne naczynia szklane. I to może być po dopracowaniu technologia dla bardzo biednych krajów. W Afryce na przykład. Badania NASA. Proszę Państwa, ostatnio została w przestrzeń kosmiczną wystrzelona drukarka 3D 0G, czyli działająca przy braku no, siły ciążenia. Ona już przybyła na Międzynarodową Stację Kosmiczną prawie miesiąc temu. No i widać tutaj, że ważnym problemem dla NASA, na czym oni pracują, jest robienie żywności. Tutaj wydrukowano pół pizzy. No i widać, że ta praca jest w warunkach nieważkości. Proszę Państwa, ja usiłuję i coraz mi trudniej to przychodzi śledzić to, co się w tej dziedzinie dzieje. Prawie codziennie są jakieś interesujące wiadomości, przy tym, że ja z konieczności nie interesuję się problemami technologicznymi. Jest to ogromna dziedzina, w większości ostro opatentowana, na której ja się nie znam po prostu. Natomiast jest tak dużo różnych ciekawych rzeczy, że no, jest trudno za tym uśledzić, wyśledzić i natomiast niewątpliwie będzie się to dalej bardzo silnie rozwijać. Ja tutaj chciałam pokazać taki wykres Scientific American na temat zależności, innowacyjności różnych krajów w zależności od ich dochodu. Słabo tutaj niestety widoczna linia żółta to jest średnia. Polska jest poniżej średniej, jak widać. Węgry, Łotwa i Czechy są, Estonia są powyżej. Bardzo bogate kraje arabskie są mocno poniżej. Szwecja, Szwajcaria, Holandia i tak dalej ostro powyżej. No więc mamy co dogadniać. Natomiast istotne jest, że rzeczywiście w tej dziedzinie robimy bardzo wiele i mamy szansę, ponieważ jest to względnie nowa rzecz, na dogonienie. Jest mnóstwo konferencji, na przykład były już dwie konferencje naukowe, zresztą pewno nie skomunikowanego środowiska, bo dwie różne, na temat zastosowania druku 3D w medycynie. Było no, na różnych pokazach, na różnych na przykład pokazach mody. Ja część z tych obiektów wyprosiłam na takim pokazie mody, gdzie było malutka sala z drukarkami 3D. Kilka dni temu była przez tydzień prowadzony Art and Fashion Festival w Poznaniu, gdzie druk 3D był mocno popierany. O tym pierwszym laboratorium indywidualnych implantów medycznych w Łodzi to ja już mówiłam, natomiast w Białymstoku wykorzystano druk 3D do przygotowania, wymodelowania operacji. I to jest również bardzo ważny w tej chwili kierunek, który polega na dwóch rzeczach. Jedna sprawa to jest, że czasami robi się dla konkretnego pacjenta narzędzia chirurgiczne, na przykład ostatnio zrobiono operację, już nie pamiętam, czy to była operacja serca, ale zrobiono operację półrocznemu dziecku. I tam modelując tę operację, oni ją wypróbowali, zresztą nie tylko w tym. A jeszcze ten pan z firmy opowiadał o takim przypadku, kiedy po wymodelowaniu raka kości lekarze stwierdzili, że przez kilkadziesiąt lat źle robili operacje, ponieważ ten rak kości jakby z góry on był bardzo duży i w związku z tym oni usuwali ogromną część kości. Natomiast okazało się, że to ma postać takiego grzyba na cienkiej nóżce, duża głowa i duży kapelusz i w związku z tym usuwać trzeba dużo mniej. I to oni zobaczyli tak naprawdę dopiero z druku 3D. To jest z tego pokazu, na którym byłam, wydrukowana jest ta plakietka, która jest sensorem. Jak się tam przybliżało rękę, to światło zaczynało pulsować. Proszę Państwa, z takich rzeczy mało sympatycznych, stosunkowo niedawno została opublikowana książka o druku 3D, która zyskała miażdżącą recenzję krytyczną na specjalistycznym portalu. Także o takich rzeczach też warto wiedzieć. No i słynna rzecz, większość z Państwa o tym na pewno słyszała. Biedny pingwin, tutaj na dole widać, że biedny stracił kawałek dzioba. Zrobiono na podstawie jakiegoś dzioba martwego pingwina, zrobiono model, przy czym tam były ogromne problemy i one się nie do końca skończyły. Mianowicie okazuje się, to jest sprawa doboru materiałów, przy czym są dwa punkty. Jeden punkt to jest jakby kontakt resztki dzioba z protezą, a drugi punkt był taki, że oni na początku nie mieli świadomości, że dziób nie jest taką twardą rzeczą, że otwierając go, zmieniany jest kształt jego. I no, tu jest taki element, który mi pożyczono, żeby pokazać, że ta część już jest elastyczna, bardziej niż ten plastikowy obiekt. To ja widziałam w Zachęcie. Niestety zachowały się tylko zdjęcia rzeźb Starzewskiego i na podstawie tych zdjęć wydrukowali je, te rzeźby. No i chciałam opowiedzieć o wielkim polskim osiągnięciu. Firma, która robi teraz światową karierę. Ja informacje o niej otrzymuję z wcale nie polskiego portalu specjalistycznego, a w internecie wyszukuję takie informacje. To jest firma Zortrax z Lublina, z Olsztyna, przepraszam, która pieniądze na produkcję zdobyła na platformie crowdsourcingowej Kickstarter, która robi te, znaczy planuje produkcję w Polsce, natomiast produkuje w Chinach i Hongkongu. I w związku z tym sprzedaje no, czystą myśl technologiczną naszą. Ja jeszcze potem wrócę do tej firmy, natomiast ja się nie zgadzam ze zdaniem, które jeden z prezesów tej firmy wypowiedział w takim artykule długim z Newsweeka na temat tej firmy, gdzie on mówił, denerwuje go też pompowanie nowej bańki przez tych, którzy przekonują, że za parę lat drukarki 3D doprowadzą do nowej rewolucji przemysłowej. Miliony drobnych producentów miałyby za ich pomocą drukować buty, zabawki, okulary czy biżuterię. Drukarka 3D nie będzie telewizorem, który prawie każdy ma w domu. Jej miejsce jest raczej w drobnym biznesie, biurach projektowych i punktach usługowych. Otóż ja się z tym zdaniem nie zgadzam. To oczywiście nie będzie tak jak telewizor, tak samo jak zwykłe drukarki komputerowe nie są w każdym domu. Natomiast są w dostatecznie wielu domach. Poza tym zwykłe drukarki komputerowe nie mogą służyć jako środek do zarabiania pieniędzy. Nie, 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 ale mnie nie chodzi o to, że musi, mnie chodzi... Proszę? Nie, ale ja jestem święcie przekonana, że to będzie nie tylko biznes. Że... Nie, że to będzie nie tylko wielki czy średni biznes, że ludzie będą robili dla siebie, nie wiem, tam taki człowiek mi opowiadał na przykład klucze zastępcze albo... Proszę? Myślę, że młode społeczeństwo... Nie, nie, nie. Ja myślę, że młode społeczeństwo nie umie na przykład stolarki. Natomiast myślę, że umie, mówiąc tą, tej samej konwencji, komputery i że w związku z tym to wejdzie szeroko. Już w tej chwili jest wiele portali, gdzie bezpłatnie albo za bardzo niewielkie pieniądze można ściągać wzory do drukowania 3D. Także myślę, że w zależności od, jak to się mówi po polsku, computer literacy, od takiego zorientowania w programowaniu, te zastosowania będą mniejsze albo większe. Natomiast myślę, że naprawdę będą one szerokie. O tym, że firma Zortrax trafiła na listę 25 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, też się dowiedziałam z zagranicznego portalu, co jest, wydaje mi się, ważne i fajne, to jest to, że jest to firma taka ogromnie przebojowa i na przykład oni zatrudnili Pawła Czyżewskiego, który projektował dla Bugatti, Mazdy i Lamborghini oraz Karima Rashida, o którym Time napisał, że jest najsłynniejszym designerem przemysłowym obu Ameryk. Także, że oni naprawdę starają się osiągnąć najwyższe standardy i zrobić wielką. Nie wiem, czy już, czy lada moment, ale chyba już. W Krakowie otworzono jeden z niewielu w Europie sklepów z drukarkami 3D i tam ma być pokaz dwóch nowych projektów Zortraxu, drukarek już nowej generacji. Natomiast Leroy Merlin wprowadza warsztaty z drukarkami 3D w swoich sklepach. Przy czym na razie nie ma w Warszawie, ja nie pamiętam, to chyba jest Płock, Elbląg i jeszcze coś. Ale no, w najbliższym czasie to pewno i do Warszawy dotrze. No i chciałam powiedzieć, że w druku 3D to my trzymamy rękę na pulsie innowacyjności. Ja miałam bardzo fajne takie zdarzenie mnie spotkało. Opowiadałam u siebie w instytucie o tych drukarkach 3D i potem znajomy mi powiedział, no wiesz, to chyba za 10 lat przyjdzie do instytutu. Po czym dwa czy trzy dni później w stołówce inny kolega powiedział, ja to pewno za rok czy dwa kupię sobie taką drukarkę. Także szybkość wchodzenia tej metody do różnych dziedzin naprawdę jest ogromna. No, będzie się działo. W Kanadzie jest już pierwszy wydział uniwersytecki poświęcony drukowi 3D i u nas się wiele dzieje. Dziękuję Państwu za uwagę.
Myślę, że rzeczywiście główne wrażenie, jakie mamy z tego oszałamiającego wykładu, jest takie, że to się cały czas zmienia. Znaczy, że właściwie stan na dzisiaj, jutro będzie już właśnie wczoraj. Kto z Państwa chce zabrać głos?
Dziękuję bardzo. Ja mam jedno pytanie, bo to, że same drukarki i oprogramowanie do nich się może upowszechnić szybko, to jest oczywiste. Natomiast skąd brać materiały? Bo liczba materiałów to sięga milionów. Można każdą substancję będzie zastosować, ale skąd je brać? Też skąd brać przepis na te substancje?
Proszę pana, materiały się kupuje w internecie. Jak pan po polsku wrzuci do internetu druk 3D, to natychmiast dostanie pan reklamy różnych firm, które bardzo chcą państwu sprzedać, panu sprzedać ten materiał.
Ale włącznie z czymś tak wyrafinowanym jak te komórkowe technologie.
Nie, wie pan, komórkowe to jest wyższa szkoła jazdy i myślę, że to musiałoby polegać na tym na przykład, żeby pan skontaktował się z ludźmi, którzy to robią i na przykład wysłał tam doktoranta, żeby on się nauczył, jak to się robi i w ten sposób to musi iść. Oczywiście tutaj jest z materiałami jest znowu ta sprawa, to, co mówiłam, konkurencji wolne oprogramowanie i oprzyrządowanie z jednej strony, a z drugiej strony my mamy patent. Także...
Proszę bardzo, kto jeszcze z Państwa?
Przepraszam, natomiast zaraz, za chwileczkę. Jeszcze powiem tak, no z niektórymi materiałami, na przykład z czekoladą, nie ma problemu.
No to ale... Tekstura, prawda?
Nie, no więc oczywiście.
Z tej strony Piotr Gębala i chciałem się zapytać odnośnie tego grzyba i drukarki, tak, 3D. Tak naprawdę zanim drukarka 3D wydrukowała tego grzyba, tą kość, to ktoś ją musiał zeskanować, tak? Całą tą tkankę musiał zeskanować, ktoś musiał to zinterpretować i zaprojektować, żeby ta drukarka to miała, więc czy nie wystarczy człowiek, który przeczytał dobrze skaner, czyli to tomografię, czy tam, nie wiem, USG, co to było. I w tym momencie drukarka 3D nie była do tego potrzebna.
Proszę pana.
Na drukarce 3D mógłby się nauczyć tej operacji zrobić, ale do samej interpretacji wyglądu grzyba tak naprawdę potrzebny nam był dobry skaner i dobry opór.
Proszę pana, ja mogę tylko powiedzieć to, o czym usłyszałam w sobotę, że do tego czasu widocznie nie robiono tych zdjęć takich z najprzeróżniejszych stron. W każdym razie człowiek z tej firmy MTT, który o tym opowiadał, przedstawiał to w ten sposób. Ja nie znam szczegółów, ja postaram się znaleźć, ja jestem z nim umówiona, postaram się znaleźć te informacje. Natomiast... Relato refera, sprzedaję jak kupiłam. Tak.
Słuchajcie. Ja myślę, że prezes Zortaxu miał rację. Przyszłość świetlana, jaką pani nakreśliła dla drukarek 3D jest grubo, grubo przesadzona. Drukarka 3D do tej pory jest najczęściej używana do modelowania, do prototypowania, tak zwanego szybkiego prototypowania z wykorzystaniem tworzyw sztucznych. I dlaczego jest to możliwe, łatwe do zrealizowania w przypadku tworzyw sztucznych? Bo tworzywa sztuczne łatwo jest poddać w stan, doprowadzić do stanu plastycznego. I po prostu to się dzieje w ten sposób, że dyszka o bardzo małych rozmiarach rozgrzewa nitkę z tworzywa sztucznego i warstwę po warstwie nakłada w określonym kierunku. I taki model ma bardzo silne właściwości anizotropowe, to znaczy bardzo właściwości mechaniczne się różnią w zależności od kierunku. I wytrzymałość w kierunku nakładania warstw na rozciąganie jest dużo, dużo mniejsza niż w dwóch prostopadłych osiach. I w związku z tym tylko materiały, które łatwo doprowadzić do stanu półplastycznego lub półpłynnego, nadają się do tej technologii. Ja nie wyobrażam sobie, jak można element stalowy wykonać w oparciu o technologię 3D. I właśnie dlatego, jako osoba techniczna, przyszedłem tu na wykład, bo może mogłem się tutaj dowiedzieć. Liczyłem, że się dowiem na to. Dowiem się, jaka jest technologia produkcji materiałów metalowych, które wykorzystuje się w przemyśle maszynowym. A przecież wspominała Pani o samolotach, o samochodzie. Więc jak to jest możliwe, żeby małutką dyszką wyprowadzić materiał rozgrzany, a przecież stal ma grubo ponad 1000 stopni Celsjusza i nałożyć ją na poprzednią wystudzoną warstwę, tak żeby to miało wytrzymałość elementu wykonanego metodą frezowania bądź toczenia z pełnego materiału. Więc
to naprawdę... Może ja odpowiem. To powiem niewiele, ale powiem. Drukowanie metali to jest drukowanie proszków, a nie rozgrzanego metalu. To jest drukowanie proszków z późniejszym ich zlepianiem. I ja więcej szczegółów tej technologii nie znam. Wiem, że drukarki na metal są czasami bardzo, bardzo drogie. Wiem również, że wydaje mi się, że na różne metale, nie z wszystkimi metalami to tę technologię opracowano. Natomiast ostatnio chyba gdzieś czytałam, że nawet zrobiono drukarkę metalową na wolfram, który ma bardzo wysokie temperaturę topnienia. Ja, jak powiadam, szczegółów technologicznych Państwu nie podam, ja się na tym nie znam. Natomiast to, że przy metalach stosuje się proszki i to, nie wiem, na temat tych części samolotów, czy przynajmniej część z nich nie jest z plastików o jakichś bardzo wyśrubowanych parametrach. Tak,
ale jest, przepraszam, ale jest mnóstwo materiałów kompozytowych, gdzie różne warstwy są zrobione z różnych materiałów, tak jest w przemyśle samochodowym i w przemyśle lotniczym i nie jest możliwe wykonanie ich w oparciu o druk 3D, który zawsze będzie się oznaczał bardzo silną zależnością własności mechanicznych od kierunku. I bo to wynika z samej zasady. To jest cieniusieńka nitka wypluwana z dyszy, nakładana warstwa po warstwie. I wiadomo, że jak poprzednia warstwa jest wychłodzona, to ta gorąca nić przykleja się do tej wychłodzonej i siłą rzeczy każdy to jest w stanie sobie wyobrazić, że wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłuż nitki będzie dużo większa niż prostopadle.
Przepraszam pana.
I po prostu nie można ze szkła wykonać.
Przepraszam pana. Jeżeli ja w internecie na poważnych portalach czytam, że wydrukowano samochód,
To nie jest prawda.
Pan uważa, że to nie jest prawda.
Nie można wykonać tłoków.
Pana, to my nie możemy w tej chwili dyskutować. Pan zostanie przy swoim zdaniu, że ja mogę podać źródła w internecie, na jakich stronach to opublikowano.
Ale proszę.
Pan uważa, że to jest niemożliwe. Ja w oparciu o źródła, które uważane są za wiarygodne,
Więc uważam, że... to jest przykład właśnie jak internet, ile jest wiedzy nieścisłej w internecie. Ja mówię to jako inżynier, konstruktor, który wie, z czego jest zrobiony, z jakich elementów samochód.
Nie, proszę pana, ale
i mówię, że kilka procent elementów do samochodu, może kilka procent elementów bardzo mało wymagających w środku, w kabinie, jakieś uchwyty, mogło być tą technologią kata wykonywane, ale wszystkie elementy, które podlegają obciążeniom, a przecież ogromna ilość elementów mechanicznych, gdzie działają bardzo duże siły, wszystkie zespoły mechaniczne, silnik, tłoki, to jest przecież ogromna część, to jest przecież 90% konstrukcji samochodu. I to jest absolutnie, nie nadaje się do technologii 3D i nigdy się tą technologią nie będzie tego wykonywało. Nigdy, tylko mało wymagające części, więc te wszystkie informacje są bardzo nieścisłe.
Przepraszam, proszę pana, po pierwsze ja nie rozumiem, dlaczego to ma być takie cienkie, można drukować coś, co będzie grubsze. Natomiast myślę, że pozostańmy każdy przy swoim zdaniu. Ja na przykład naprawdę uważam, że te dysze silników odrzutowych, które chce robić General Electric, są częściami, gdzie bardzo wysoka temperatura jest, gdzie są ogromne przeciążenia. Jeżeli oni zresztą to jest, jeżeli oni pracują nad czymś takim, jeżeli Airbus pracuje nad gigantycznymi drukarkami do części samolotowych, to ja nie mam możliwości tego sprawdzenia. Ja mogę szacować, czy źródło, które podaje takie informacje, jest wiarygodne, czy nie. Ja żadnych innych możliwości sprawdzenia tego nie mam.
Ostatnie zdanie. No szkoda, że tego wykładu nie przygotował. Ten wykład powinna osoba o wykształceniu technicznym przygotować, bo chociaż pani rzeczywiście to bardzo należy się uznanie, że dotarła do bardzo różnorodnych informacji na ten temat. Ale te przykłady, które w internecie podano, to są bardzo wycinkowe rzeczy, które takie bardzo specyficzne i na przykład to, że jakieś części do silnika wydrukowano tą metodą, to na tej zasadzie, że to był jakiś jeden etap procesu technologicznego. Na przykład może nałożono element metalowy w postaci proszku, a potem wypalono w piecu. To było, bo akurat takie były właściwości pożądane. Natomiast stwierdzenie, że prawie każdy tam było, przeczytałem na pani wykładzie, że prawie każdy materiał się nadaje do tej technologii, no nie, to nie jest prawda, to jest fałszywe, bardzo mało materiałów. Bardzo niewiele materiałów nadaje się do tej technologii. I to są te materiały, które można łatwo wprowadzić w stan półpłynny, bądź za pomocą rozpuszczalnika, bądź topiąc materiał. To jest bardzo, bardzo mała grupa materiałów. Dziękuję bardzo.
Przepraszam. Już.
Tu jeszcze państwo.
Znaczy, ja myślę, że dobrze by było.
To ja może pogodzę wypowiedzi i pana, i pani. Pani ma rację, jeśli chodzi o metale, a tłumaczę, jak to jest robione. Jest to proszki metali, mamy różne metale, które są napylane na warstwowo, tak jak technika druku 3D i następnie one są spiekane przy pomocy lasera. Laser uderza dokładnie w cząstkę, w jeden punkt, rozpuszcza na ułamek sekundy ten metal i spaja z całą warstwą. W związku z tym w ten sposób robi się części do samolotów, oczywiście prototypy, ponieważ no wiadomo, że na prototypach jest to no, najbardziej czasochłonne, najdroższa. Później się to robi już na pewno na frezarkach, bo jest to tańsza metoda. Na pewno przy prototypowaniu części, które wymagają bardzo dużych obciążeń, właśnie jak części do silników odrzutowych samolotów, do samochodów, można to robić tą metodą, więc no, da się to połączyć.
To może ja po pierwsze chciałam się spytać, ponieważ czy ta metoda, o której pan mówił, to jest to sintering?
Nie wiemy. A wiem, że w Polsce firma, która robi, można sobie wydrukować cokolwiek się chce z metalu, ale...
Okej, okay. Natomiast ja chciałam powiedzieć tak, że ja tutaj podałam cytat z Forbesa, który jest no, dość wiarygodnym źródłem, gdzie człowiek w 2012 roku mówił, że może już leciałeś samolotem, w którym były części drukowane w 3D. I w związku z tym wydaje mi się, że na bardzo konkretne elementy to już wchodzi do produkcji masowej, a nie tylko prototypowania. Ale jak powiadam, ja zebrałam informacje.
Wydaje mi się, że jest to skrót myślowy, to znaczy na pewno mogło być to zaprojektowane, natomiast ze względu na konstrukcję, na materiały, łatwiej jest coś wyfrezować, ponieważ wytrzymałość materiałów jest, tak jak pan mówił, jest dużo większa przy tradycyjnej metodzie. Drukowanie jest za drogie. Jest to za...
Nie, no więc na pewno jest za drogie, proszę państwa, na pewno, o czym mówiłam, jest za drogie do plastików, do masówki. Natomiast ja mogę tylko, jak powiadam, sprzedawać jak kupiłam. Te informacje, które znalazłam, jeśli wyglądało na to, że źródło, a ja na większości slajdów miałam odnośniki do internetu, prawda, do informacji, skąd ja to wzięłam i myślę, że właśnie teraz jesteśmy na tym etapie, że przechodzimy od prototypowania, od narzędzi do masówki. Ale znaczy, takie odniosłam wrażenie z szukania tych informacji. Natomiast pan co prawda zniknął, który tak bardzo dyskutował, ale ja chciałam powiedzieć, że ja bardzo bym chętnie wysłuchała wykładu inżyniera na ten temat, ponieważ jak powiedziałam, ja się czuję w wielu rzeczach niekompetentna. Dziedzina się zrobiła tak ogromna, że nie sądzę, żeby ktokolwiek był do całości kompetentny. Pan zdaje się chciał coś powiedzieć.
Chciałam po prostu do meritum, bo trudno wymagać, żeby tutaj sprawy techniczne. Natomiast mnie interesuje to, że to muszą być różne typy drukarek do różnego typu materiałów. I to ograniczy, tak jak tutaj jest powiedziane, że to każdy będzie miał sobie w domu drukować, to musiałby mieć oddzielną drukarkę do plastiku, oddzielną do metalu. I w tym momencie właśnie ten kierunek, który ten prezes firmy stawił, że to będzie dom jakby takiego mniejszego biznesu i każdy po prostu będzie miał drukarkę do plastiku, będzie się szło tak jak do warsztatu i zamawiało dane części.
Ale jedno drugiego
i myślę,
nie...
że to na razie ten kierunek.
Na razie ten powiedzieć. Kierunek, natomiast myślę, że na przykład, chociaż też plastiki są różne, ale do dorabiania różnych części do tego. Albo na przykład, co bardzo promują w internecie, do tego, żeby projektować i robić biżuterię, prawda? Co wiele pań o skłonnościach artystycznych by chętnie robiło. Także myślę, że to masz rację, że to ogranicza takie szerokie zastosowania. Natomiast myślę, ja powiem tak, ostatnio były jakieś targi w Rzymie, czytałam relacje z nich i dziennikarz pisał, że najbardziej mu się podobało, jak jakaś, nie jestem pewna, czy sześciolatka, czy dziewięciolatka, wychodząc stamtąd, krzyczała, że ona chce coś takiego. I myślę, że jak młodzi ludzie, bardzo młodzi ludzie, w szkole zobaczą, jak to działa, to część z nich będzie chciała się tym bawić dalej, bawić, coś robić. I myślę, że nie doceniamy tego, no właśnie, że w Finlandii już normalnie w szkołach.
Myślę, że podniesie koszt po prostu w pewnym momencie właśnie tę drukarkę. I taką też drugą drukarkę, to może sobie mieć jakąś taką...
Do klucza.
Natomiast do innych sposób pomocy rzeczy zaraz wejdzie sprawa kosztów, że ona mimo, że mogłaby być tańsza, to będzie droższa, to będzie
nie, na pewno tak, ale... Zobaczymy za tym.
Tu jest pytanie.
Tak?
Dzień dobry, Bartłomiej Matuszewski. Ja chciałem się odnieść trochę do tego, co tutaj było wcześniej powiedziane.
Przepraszam, ja nie słyszę.
Chciałem się odnieść do tego, co tutaj było wcześniej powiedziane na temat, co jest możliwe, a co nie. I tu jest taki fajny cytat. Ludzki umysł potrafi osiągnąć wszystko, w co potrafi uwierzyć. Napoleon Hill. I wydaje mi się, że stawianie sobie własnej wyobraźni jako wyznacznik tego, co jest możliwe, a co nie, nie jest chyba najlepszym takim tutaj, jak pan wspomniał, sposobem na ograniczanie raczej sobie świata. Znaczy, a teraz tak jeszcze chciałem się odnieść do tego, czy drukarki będą mogły drukować czy wszystko, czy nie. To znaczy, ja w tym telefonie mam kalkulator, mogę pisać dokumenty, dzwonić, mogę oglądać telewizję, czyli mam telewizor, tak? Ja te wszystkie przedmioty mam w tym telefonie, czyli zakładam, że my może sobie nie umiemy tego wyobrazić dzisiaj, ale naprawdę jest bardzo duża szansa, że za 20 lat w domu ja będę miał drukarkę, która będzie praktycznie wszystko mi w stanie wydrukować. I ja mam jeszcze jedno pytanie, tak? Panie profesor, ja widzę taki problem związany z wydrukiem, to znaczy bardzo fajnie kiedyś Stark powiedział, taki designer, że biorąc jeden przedmiot do ręki i powiedział, ten przedmiot nie ma prawa istnieć, bo jest źle zaprojektowany. I ja byłem zaskoczony tym, że designer jest w stanie coś takiego powiedzieć o przedmiocie. Jednak dało mi to do myślenia, że w naszym świecie powstaje bardzo wiele przedmiotów, które nie są specjalnie przemyślane i tworzą śmieci. A świat jest okrągły i nie ma gdzie tego wyrzucać. I generalnie w momencie, kiedy rozdamy wszystkim dookoła urządzenia, do produkowania najróżniejszych rzeczy i damy im materiały, które nie są za bardzo możliwe zawsze do łatwego recyklingu, stworzymy jeszcze więcej śmieci w bardzo szybkim tempie. Także chciałem się spytać, czy natknęła się podczas pani poszukiwań na jakieś, na ten temat albo na temat materiałów z ograniczonym, może z zaprojektowanym czasem życia, tak? I tak to wygląda.
Tego w ogóle nie widziałam. Oczywiście, że ma pan rację, że ten aspekt druku 3D jest bardzo niebezpieczny.
Może coś na wesoło.
Że technologia 3D znana jest w Polsce już od kilkuset lat, bo niczym innym jest przecież przygotowanie ciasta zwanego sękaczem.
Zgadza się. Czy mogę to wykorzystać w przyszłych wykładach?
Wydaje mi się, że już kiedyś produkowano tą metodą, że się nakreskiwało na około pustej przestrzeni i robiono te procedury.
No, tego jestem się nie spotkałam.
Pracowało się w latach? Tak. Nic się nie
nadzieje. Tak, to w nich nawijało w latach.
Najpierw komentarz do głosu pana sceptyka, takiego bardzo emocjonalnego głosu. Otóż przez cały czas mi się przypominały takie historyczne stwierdzenia. W XIX wieku pewien arystokrata brytyjski powiedział, że żadne lokomotywy parowe nigdy nie powstaną, bo gdyby tak było, to przecież czajniki jeździłyby po blacie pieca, a nie jeżdżą, prawda? Później ktoś powiedział, że żadne ciało cięższe od powietrza nie wzniesie się w powietrze, bo przecież kamienie nie latają, prawda? Więc to dokładnie jest to samo rozumowanie, co myśmy tutaj słyszeli. A teraz komentarz z pozycji inżyniera. Jestem inżynierem. Otóż te technologie druku 3D są różne. Nie tylko z nitki stopianej, tak jak pan powiedział, ale również z cieczy, również z kropli i w związku z tym są bardzo różne w rezultacie.
Albo z proszków metalicznych.
Albo z proszków, tak, tak. Bardzo różne rezultaty wytrzymałości mechanicznej. Ja się z panem sceptykiem zgodzę z tym, że zazwyczaj anizotropia takiego produktu jakaś jest, ale ona może być większa lub mniejsza, wcale nie musi być dyskwalifikująca.
Można robić grubsze fragmenty, prawda? Bo niekoniecznie tylko takie.
Wielu zastosowań ta anizotropia jakakolwiek by nie była, nie przeszkadza, może pomagać, tak. I co więcej, ponieważ w tej technologii możliwe jest tworzenie takich materiałów przez mikrosyntezę tych materiałów z tych kropli, o których tutaj pan wcześniej powiedział, rozgrzewanych laserem do wysokiej temperatury, co nie jest możliwe przy standardowej produkcji dotychczasowej, typowej. Więc tymi technologiami można uzyskiwać wyższe wytrzymałości niż to było nawet dotychczas. Ja się spodziewam, że przy produkcji z proszków metalicznych metodą punktowego podgrzewania laserowego można uzyskiwać materiały o wyższych parametrach niż to było dotychczas możliwe, bo hartowanie daje tym większą wytrzymałość i zachodzi w krótszym czasie, prawda? Jeżeli chłodzi się kropla po podgrzaniu laserem, a ta kropla ma powiedzmy mikronowe wielkości, to milisekundowe są czasy chłodzenia, a kiedy wkładamy do wody jakiś przedmiot celem zahartowania, tak jak to kowale robili przez stulecie, prawda, to on w tej wodzie chłodzi się powiedzmy przez kilkadziesiąt sekund, czy tam najwyżej kilkanaście, więc różnica w uzyskanej twardości jest niesamowita, czyli w ten sposób uzyskamy bardziej twarde, bardziej odporne na ścieranie materiały niż w technologiach tradycyjnych. To tyle na temat tych właściwości mechanicznych, a jeszcze słowo na temat moich oczekiwań. Otóż spodziewam się, że podobnie jak to jest z drukarkami zwykłymi, można na drukarce wydrukować książkę albo gazetę, ale dużo taniej jest drukować na wielkich drukarkach masowych gazety, prawda, niż u siebie w domu. I tej masowej technologii nikt zwykłymi drukarkami nie zamieni. Także do masowej produkcji tradycyjna metoda na pewno pozostanie. Na pewno stworzy się ogromny sektor aktywności społecznej, gdzie ludzie swoją kreatywność będą uzewnętrzniać, tworząc indywidualne swoje własne jednostkowe produkty. Tak się tworzy jakieś powiedzmy wyroby cukiernicze, czy powiedzmy sukienki się szyje, czy robi się jakąś muzykę u siebie w domu, prawda, i puszcza.
Przepraszam, o co mnie pytał znowu kolega w pracy, czy jak się zmówi piątek od jakichś fajnych szaków, czy można go dorobić?
Tak, tak, no właśnie, to się będzie wtedy robiło. I tak, te drukarki na pewno podzielą się na takie, które będą na tyle tanie i proste, że będą w każdym domu, który będzie chciał i którego będzie stać. Następnie będą takie, które będą w punktach usługowych. Te drogie będą w punktach usługowych i wyobrażam sobie, że tak jak w tej chwili są copy shopy, tak będą punkty usługowe z różnymi skomplikowanymi drukarkami, również takimi za $1 000 000, gdzie będzie można z wolframu sobie zrobić za niedużą cenę, niedużą dlatego, że to będzie jedna drukarka powiedzmy na całą Warszawę albo na dzielnicę, to co się chce i wtedy z projektów, które będą powszechnie dostępne na przykład w internecie, ewentualnie indywidualnie modyfikowane, będzie można przesłać drogą internetową do takiego punktu i potem powiedzmy przez posłańca odebrać gotowy produkt. No. Tak to może wyglądać.
Dziękuję pan, który w tej chwili mówił i znany mi jest z tego, że mówi pod koniec każdego spotkania i zawsze krytycznie. A dzisiaj zrobił nam chyba takie ładne podsumowanie całości. Ja jeszcze, mnie się ogromnie podoba to, co pan powiedział, że jeżeli umysł ludzki coś jest w stanie sobie wyobrazić, tak, to się będzie mogło stać. Tak. A pani profesor Dodziuk, bardzo dziękujemy. Ja sobie zdaję sprawę i wszyscy państwo sobie na pewno zdajecie sprawę, że to jest niezwykle szerokie pole i trudne jest oczekiwać od pani, żeby znała technologię metalu i jednocześnie technologię komórek. Natomiast na pewno przedstawiła nam bardzo szeroki wachlarz tego, gdzie będziemy się mogli z takim zjawiskiem spotykać. Za miesiąc niobe. A dzisiaj jeszcze raz dziękujemy.